Dzisiaj będziemy czytać Słowo Boże z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Psalm 14, a później będziemy czytać też i fragment z Psalmu 53. Nie wiem, czy wiecie, ale są dwa psalmy, 14 i 53, prawie że identyczne w naszej Biblii. I ja na koniec jeszcze tą drobną różnicę, która jest między tymi psalmami, przeczytam wam, więc będziemy dzisiaj w zasadzie dwa psalmy rozważać, psalm 14 i psalm 53. Ja będę korzystał z różnych tłumaczeń, ale zaczniemy od uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, przewodnikowi chórów Dawidowy. Głupi powiedział w swoim sercu: nie ma Boga. Jest to rzecz dla nas bulwersująca. Jeśli jako ludzie wierzący słyszymy, że ktoś mówi, że Boga nie ma. W XIX wieku żył bardzo znany filozof Fryderyk Nietzsche i on wprost mówił, że Boga nie ma, że Bóg umarł. I ta jego filozofia do dzisiaj ma wpływ na wielu ludzi. Nietzsche był bardzo zdolnym człowiekiem. Zdaje się, w wieku 25 lat już był profesorem, który wykładał na wyższej uczelni. Postanowił zbulwersować społeczeństwo i zaczął mówić, że Boga nie ma. To miało w jakiś sposób poruszyć społeczeństwem, bo on uważał, że religia to jest coś, co hamuje rozwój ludzkości. Dlatego zaczął wypowiadać te słowa, że Boga nie ma, że Bóg umarł. Kiedy mówił te rzeczy w jego czasach, niewielu go chciało słuchać, ale obecnie na filozofię Nietzschego dzisiaj wielu ludzi się powołuje. Nietzsche mówił o herosach, że to oni powinni zająć miejsce, że wybitne jednostki ludzkie, kiedy tworzą świat, to one nadają postęp. Natomiast w chrześcijaństwie ludzie są równi, dlatego to mu się nie podobało, to nie pasowało do jego koncepcji, dlatego występował Fryderyk Nietzsche przeciw religii, przeciw Bogu w bardzo zdecydowany sposób. Pod koniec swojego życia zachorował psychicznie i spędził ten czas w odosobnieniu. Kiedy zmarł, właścicielem czy właścicielką jego pisarskich osiągnięć stała się jego siostra, która była nacjonalistką, i ona wybrała z całej tej filozofii Nietzschego to, co odpowiadało jej koncepcji. Pominęła wiele rzeczy, o których Nietzsche mówił, i wydała taką książkę, która posłużyła później NSDAP w czasach hitlerowskich w Niemczech. Ta książka stała się taką obowiązującą ideologią niemiecką. Więc Nietzsche miał wpływ już po śmierci swojej na to, co działo się w Niemczech hitlerowskich. Niedawno Zobaczyłem taką książkę, która została napisana w Polsce przez Polaka. W zasadzie to jest doktorat, który został opublikowany na temat, że Boga nie ma, że Bóg umarł. I ten doktorant polski udowadnia, czy stara się udowodnić, że Boga nie ma. A więc ta XIX-wieczna filozofia ma swoją kontynuację w wieku XXI. Myślę, bracia i siostry, że w naszych czasach powiedzieć, że Boga nie ma, wcale nie będzie wyglądało na bluźnierstwo. Wielu ludzi powie, tak, Boga nie ma. Ale bracia i siostry, my jako wierzący ludzie powinniśmy w każdym czasie, w dogodnym czy w niedogodnym, być gotowi zwiastować Słowo Boże, opowiadać o Bogu, o Jego wielkości, o tym, że Bóg jest. I dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem właśnie Bóg jest. Amen. Cieszę się, że paru z was tu podziela mój pogląd. Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Konsekwencją takiej decyzji są rzeczy, które w dalszej części są opisane w tym psalmie. Konsekwencją takiego stwierdzenia, że Boga nie ma, to pojawienie się ludzi, którzy są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Konsekwencją takiego wyznania, że Boga nie ma, jest zło, jest zepsucie, są szkodliwe czyny. O tym możemy przeczytać tutaj w następnych fragmentach tego psalmu 14. Co na to Bóg? Jak Bóg patrzy na to, co mówi człowiek? Zwłaszcza człowiek, który zaprzecza istnieniu Boga. No, w drugim wierszu czytamy: Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Bóg patrzy z nieba na ziemię. To nie jest tak, że Bóg zasnął, że Bóg przestał się interesować człowiekiem, że Bóg przestał interesować się ziemią i wszystkim, co tutaj się dzieje. Bóg z całą uwagą swoją śledzi wydarzenia, które mają miejsce na ziemi. Ponieważ On stworzył ziemię i stworzył człowieka, któremu powierzył panowanie nad ziemią, nad zwierzętami na ziemi. I Bóg przygląda się temu, jak człowiek realizuje swoje zadania na ziemi, którą powierzył mu Bóg. I Pan patrzy z nieba i chce zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, czy jest ktoś, kto szuka Boga, kto interesuje się tą tematyką, kto zadaje sobie pytanie na temat tego, po co tutaj jestem, skąd tutaj się wziąłem, jak powstał ten otaczający mnie niesamowicie piękny i złożony świat. I dzisiaj, bracia i siostry, patrząc na to, zadając sobie takie pytania, człowiek może zacząć myśleć o Bogu. Może zacząć poszukiwać Boga w swoim życiu, w swoim otoczeniu. Po czym my wiemy, że Bóg istnieje? Teraz troszkę się pomądrzę, bo wziąłem taki specjalnie na dzisiejszy wykład, taki argument teologiczny, on się bardzo uczenie nazywa, argument ontologiczny. I na czym polega ten argument ontologiczny? Otóż człowiek intuicyjnie wie, że Bóg istnieje. Rodzi się z tym poznaniem. Najdoskonalszy możliwy do wyobrażenia byt istnieje nie tylko w umyśle człowieka, lecz także w rzeczywistości. To jest ten argument ontologiczny, który świadczy o istnieniu Boga. Jest to jeden z dowodów na istnienie Boga, tak zwany argument ontologiczny. Tak się to uczenie nazywa w teologii. Także dzisiaj, bracia i siostry, chcieliśmy być bardzo uczeni, jeśli chodzi o poznanie naszego Pana. Następny ważny element poszukiwań Boga, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę, tym elementem jest modlitwa. Szukamy Boga w modlitwie. W proroctwie Jeremiasza, 33 rozdział, 3 wiersz, Bóg powiada do Jeremiasza: wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. A więc wołaj, módl się do Boga, pytaj się o rzeczy, które nie rozumiesz, które potrzebujesz, żeby były tobie objawione. To prosta rzecz. Uklęknąć i zacząć się modlić. Podnieś swoje ręce do góry i zacznij chwalić Pana. I rozmawiać o tym, gdzie możesz Go znaleźć, a będziesz mógł dostrzec Boga w bezpośredniej swojej bliskości. Po czym możemy poznać, że Bóg jest? Możemy poznać poprzez obserwowanie zjawisk w przyrodzie. Przyroda, która nas otacza, dostarcza wielu argumentów na istnienie konstruktora, który stworzył to wszystko, że cały ten świat może być w symbiozie razem ze sobą i rozwijać się. Widać, kiedy obserwuje się ten makroświat, kiedy patrzy się na wszechświat, na kosmos, to widzimy tam porządek. Wszystkie te ciała niebieskie, planety, galaktyki, mgławice, wszystko to porusza się po odpowiedniej orbicie z odpowiednią szybkością. To jest coś, co nas może fascynować, kiedy popatrzymy gwieździstą, piękną noc na niebo, możemy dostrzec te roje gwiazd, które tak mniej więcej przez środek nieba przechodzą. To jest Droga Mleczna, galaktyka, w której żyjemy, a takich galaktyk są miliardy na tym świecie. Mógłbym tu wiele różnych przykładów dawać, które na pewno znacie, obserwujecie. Jeśli chcecie dostrzec w tym Boga, to będzie to powód, żeby oddawać Mu chwałę, jak wielki jest i jak jest potężny nasz Pan, jak jest mądry, jak jest zdolny, jak jest wszechobecny wszędzie. List do Rzymian, 1:20, przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Rzymian 1:20. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Bóg pokazuje się poprzez swoje dzieła, udowadnia w ten sposób swoje istnienie. Bóstwo jego staje się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Jego dzieła opowiadają o nim, o jego wielkości. My nasze poszukiwania możemy właśnie kierować na dzieła Boże, kiedy chcemy szukać Boga i tam go odnajdywać. Istnieją różne sposoby szukania Boga. Możemy szukać Boga podczas studiowania Słowa Bożego. Możemy się modlić do Boga o objawienie pewnych prawd Bożych, których nie rozumiemy, albo których nie znamy, albo których nie dostrzegamy. Modląc się, czytając Biblię, możemy te rzeczy odnajdować. Wielki mąż Boży, jakim był Hiob, znał Boga tylko ze słyszenia. A więc ważna jest rzecz, żebyśmy poszukiwali Boga, żebyśmy Go szukali, a On przecież da nam się znać. Hiob, kiedy doświadczył Boga w swoim życiu poprzez te wszystkie cierpienia, które przyszły na niego, powiedział: Boże, znałem Cię ze słyszenia, ale teraz znam Cię. Teraz mogę powiedzieć, że doświadczyłem Twojej obecności, że jesteś blisko mnie. A więc życie nawet bogobojnego człowieka powinno tym się cechować, że ten człowiek wierzący nie będzie ustawał w poszukiwaniu Boga w swoim życiu. A więc szukaj Boga. 3, wracamy do psalmu 14. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Bóg, kiedy patrzy z nieba, zauważa poważną sprawę. Zauważa to, że na ziemi nie ma ludzi, którzy by czynili dobro. Że ludzie zaczęli się pogrążać w złym. Zaczęli się pogrążać w czynieniu złych rzeczy. I to jest bardzo ważne słowo, na które powołuje się również apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi o zbawieniu, o potrzebie zbawienia każdego człowieka. Powtarza te słowa z psalm i uzmysławia nam to, że każdy człowiek potrzebuje Bożej przemiany, że nie ma ani jednego dobrego człowieka. Jedynie jest jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest Pan Jezus Chrystus, u którego nie znaleziono zła w ustach Jego. Nie znaleziono grzechu w Jego życiu. I chciałbym teraz z Biblii Warszawsko-Praskiej przeczytać 4 i 5. Czyż wszyscy złoczyńcy stracili rozum, ci, co jakby pożerają cały mój naród, jedzą co prawda chleb Pana, lecz imienia Jego wcale nie wzywają. Pan Bóg zastanawia się, czy wszyscy stracili rozum. Mówi o wrogach Bożych, że jedzą co prawda chleb. Chleb pochodzi od Pana. My w Polsce mamy wielki szacunek do chleba. Rzadko kiedy można spotkać, żeby człowiek w Polsce wyrzucał chleb do śmietnika. Raczej ten chleb się zużywa w innej formie, żeby go nie wyrzucić, bo mamy świadomość tego, że jak zabraknie chleba, to będzie głód, to będzie źle. Dlatego w Polsce, która przeszła w swojej historii bardzo trudne chwile, jest szacunek do chleba. I tutaj w tym psalmie również jest nawiązanie, że ci ludzie co prawda jedzą chleb pański, ale nie zdają sobie nawet z tego sprawy. Uważają, że to jest coś takiego normalnego, oczywistego, co mogą w każdej chwili otrzymać. Ale tutaj ten psalm mówi o tych, którzy stracili rozum, o złoczyńcach, że oni powinni mieć tą świadomość, że żyją dzięki Bogu, że mogą jeść chleb i mogą przeżyć. Dalej w wierszu 5, ale strach ich ogarnął przerażenie, bo oto stanął Bóg obok sprawiedliwych. Strach. Boją się. Ludzie często boją się. I kiedy nie mają świadomości jakiejś istnienia wyższej istoty, która jest obok nich, to ten strach jeszcze bardziej w nich się potęguje. Bracia i siostry, my możemy uniknąć strachu, będąc w Bogu, pokładając całkowite zaufanie w Bożym prowadzeniu. To jest coś, co pozwala człowiekowi wyjść ze strachu, z obaw, z przerażenia, z niepewności. Kiedy Bóg staje, ludzie, którzy są niewierzący, padają, omdlewają ze strachu. W objawieniu Jana jest napisane, że będą wołać: pagórki, przykryjcie nas, bo tak straszny widok będzie, kiedy Pan dotknie plagami ziemi. I obiecaję wam, że przeczytam fragment 53 psalmu, a wybrałem ten fragment, którego nie ma, jak będziemy porównywali 14 z 53 psalmem. W 53 psalmie jest napisane: tam ogarnął ich strach, gdzie nie było powodu do strachu. Bóg bowiem rozproszył kości tych, którzy cię oblegali. Ty okryjesz ich hańbą, bo Bóg nimi wzgardził. Nie ma powodu się bać, jeśli znam wolę Bożą, jeśli jestem blisko Boga, nie muszę się bać. Oto Bóg jest ten, który jest wybawicielem. On zsyła hańbę, karę na bezbożnych. Bóg jest ten, który panuje. Bóg jest wszechmogący. I w wierszu 6 czytamy: szydzicie z rady ubogiego, ale Pan jest jego ucieczką. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Szydzicie z rady ubogiego, ale Pan jest jego ucieczką. Ludzie biedni, ubodzy, nie cieszą się jakimś wielkim splendorem w społeczeństwie. Raczej patrzy się na nich tak z boku, a co tam taki. Tymczasem tutaj w tym psalmie Bóg ujmuje się właśnie za takimi ludźmi. I chcę, żebyśmy takich ludzi też zauważali obok nas. W ogóle całym tym zagadnieniem, które jest opisane tutaj w tym szóstym wersecie, zajął się wielki mędrzec, jakim był król Salomon. I w Księdze Kaznodziei Salomona, 9 rozdział od 14 wiersza, możemy przeczytać taką historię. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król. Obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógł był wyratować to miasto swoją mądrością. Lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Czy to jest mądre? Jeśli się nie słucha mędrca ze względu tego, że ten mędrzec jest ubogi, że niewiele ma, a status, pozycja człowieka w społeczeństwie w naszych czasach często zależy od tego, ile i czego on ma. Dlatego ludzie na te sprawy zwracają uwagę. Ale zobaczcie, że Bóg wyciąga wszystkie te błędy ludzkie. Bóg, kiedy patrzy z nieba i szuka, kto by był mądry, to dostrzega właśnie takie historie, w których człowiek mógłby być w jakiś sposób ocalony, w jakiś sposób wybawiony, ale nie jest z prostej przyczyny wybawiony, no bo nie chce słuchać człowieka, który jest ubogi, pomimo tego, że on jest mądry. Prawda, że to zadziwiająca rzecz. I to jest jedna z tych rzeczy, jeden z tych tematów, które powinniśmy śledzić. Zastanawiać się nad tymi rzeczami. Rozważać to jako ludzie wierzący. To są tematy, które zadał nam Bóg, kiedy tu jesteśmy na ziemi, abyśmy o tych rzeczach rozmyślali, nad tymi rzeczami się zastanawiali. I końcowy werset mówi, oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odwróci niewolę swego ludu. Jakub się rozraduje i Izrael się rozweseli. Oby z Syjonu przyszło zbawienie Izraela. Co to jest Syjon? To jest wzgórze. Wzgórze w Jerozolimie, dzisiaj na Starym Mieście, jest tam dzielnica żydowska. To jest mniej więcej ten pagórek Syjon. Ale w Biblii ten Syjon w rozmaity sposób jest używany, ten termin Syjon. I on czasem oznacza całą Jerozolimę, a czasem oznacza po prostu tylko to wzgórze. W każdym bądź razie Syjon to jest miejsce, gdzie dzisiaj znajduje się grób króla Dawida. Dzisiaj czytamy psalm Dawidowy, a więc powinienem nawiązać też do Dawida. To tam Izraelici, kiedy pod dowództwem Joaba wchodzili do Jerozolimy, wypędzali z tamtych terenów Jebusyjczyków, to właśnie stanęli na Syjonie i tam Syjon odtąd był tym miejscem królewskim, związany z królem Dawidem. Syjon był miejscem, w którym Izrael miał tą państwowość, stolicę państwa Izrael, Jerozolimę, miasto pokoju. A więc oby przyszło z Syjonu zbawienie. My wiemy, że w tamtych czasach był namiot spotkania. Jeszcze nie było świątyni. I tam odprawiano kult, tam się pytano Boga, jeśli jakieś ważniejsze sprawy chcieli, aby im Bóg objawił, aby móc zrozumieć. Oby wyszło z Syjonu zbawienie Izraela. Bracia i siostry, ja dzisiaj też w ten sam sposób chciałbym się pomodlić. Oby przyszło z Syjonu wybawienie dla Izraela. Dzisiaj Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, geopolitycznej, i potrzebuje Bożego prowadzenia. Już dzisiaj się otwarcie mówi, że w zasadzie oprócz Stanów Zjednoczonych to Izrael tak naprawdę nie ma na kogo liczyć. Ale myślę, że to jest w ten sposób zrobione i skonstruowane przez Boga, żeby ich doprowadzić do takiej sytuacji, że oni zobaczą, że nawet Stany Zjednoczone są przeciwko nim i będą musieli szukać wybawiciela. Będą musieli szukać zbawiciela. I myślę, że w tym kierunku pójdą poszukiwania Izraela, a Pan tym, którzy go szukają, daje się odnaleźć. Więc bracia i siostry, dzisiaj patrząc na ten psalm 14, chciałbym jeszcze raz wrócić do początku i powiedzieć: głupi w sercu swoim mówi, nie ma Boga. To nie chodzi o idiotę czy jako jakiegoś człowieka psychicznie chorego. To chodzi o człowieka, który jest nierozumny, nie rozumie swojego powołania, nie rozumie swojej roli w tym świecie, nie rozumie tego, jak powinien żyć. Dlatego ja myślę, że dzisiaj na tym miejscu będziemy z całego serca dziękować Bogu, że nie jesteśmy głupimi ludźmi, że mogliśmy poznać mądrość Bożą, że mogliśmy poznać Boga i że możemy rozumieć ten świat i rozumieć, po co tutaj jesteśmy i na co żyjemy. Amen.